Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina gościem specjalnym jest dzisiaj Wiesław Saniewski, znakomity reżyser i scenarzysta filmowy. Z Iwoną Dębską zapraszamy Państwa do kina, tym razem na rodzimą produkcję Pani od Polskiego. Łączymy się ze studiem Radia Wrocław, gdzie jest już nasz gość, Wiesław Saniewski. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Jestem świeżo po lekturze Twojej książki, która ukazała się niedawno na księgarskich półkach. Jej tytuł Wolny strzelec pod nadzorem nawiązuje w oczywisty sposób do Twoich niezwykle ważnych filmów, ale jest chyba także kwintesencją Twojej sytuacji zawodowej, jakiej doświadczałeś przez lata.
Tak, właściwie ten tytuł miał mówić więcej o mnie niż o filmach, aczkolwiek posłużyłem się tutaj dwoma pierwszymi moimi filmami, Wolnym strzelcem i Nadzorem. To jednak po latach sobie zdawałem sprawę, że dążąc do tego, żeby być jakimś wolnym człowiekiem, w sensie artystycznym również, ja nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że ciągle jestem pod jakąś obserwacją czyjąś, często środowiskową, ale nie tylko. I o tym jest ta książka.
Właściwie przez całą karierę walczyłeś z cenzurą i różnymi też uprzedzeniami. Tak odbieram twoją książkę. No muszę przyznać, że to dość smutna konstatacja.
Ja wiem, no smutna i niesmutna. To znaczy, na pewno jest coś takiego, co Wajda mi zawsze mówił, że jeżeli będę poza Warszawą, to właściwie w sensie artystycznym nie będę istniał, czy prawie nie będę istniał. Zwłaszcza w filmie tak jest. Ale jak widać, udało się. I mimo, że nigdy się z Wrocławia nie wyprowadziłem, bywałem w Warszawie, to jednak zrobiłem trochę filmów, spektakli telewizyjnych. Nigdy nie miałem zamiaru robić jakiejś tak zwanej wielkiej kariery, mimo że właśnie Andrzej Wajda do tego mnie namawiał ciągle, czyli do takiej kariery, no nie powiem urzędniczej, ale żeby być szefem zespołu filmowego, żeby być szefem Stowarzyszenia Filmowców. Zgodziłem się na to, żeby być tylko dwukrotnie wiceszefem stowarzyszenia. No i również na to, żeby robić filmy częściej, a częściej to wtedy, gdy się ma związki ścisłe, a właściwie mieszka się w stolicy.
No właśnie, wspomniałeś o Andrzeju Wajdzie, który był ważny chyba dla ciebie przez lata. Andrzej Wajda szanował twoją pracę filmową, ale część osób z tak zwanego środowiska filmowego nie było ci przychylnych. Dlaczego?
No to jest bardzo proste. No, to z niewiedzy jakiejś wynika również z jakiejś takiej polskiej zawiści. No, słynne powiedzenie, że ksiądz proboszcz zawiścił aptekarzowej, że miała łatwy poród. Więc takie rzeczy. No, to, że robię filmy, kiedy nie studiowałem reżyserii filmowej, tylko sceny i opisarstwo. Oni musieli pójść na reżyserię, a Wajda wręcz nie tylko zachęcał, zniechęcał do reżyserii. Mówił, to jest najgorszy wybór, jaki mógłby pan dokonać. On mówi, reżyseria pana nauczę na planie filmowym, a w szkole ja potrzebuję 5 lekcji na to. Kawalerowicz był jeszcze lepszy, bo mówił, po 2 godzinach zajęć w szkole filmowej, gdy go zapraszali na następne zajęcia, on powiedział, po co, ja wszystko powiedziałem. Bo, a nie wiedza polega na tym, że oni sobie nie zdawali sprawy, że ci ich wielcy idole często, tacy jak Haas na przykład, czy Kawalerowicz, czy Stanisław Różewicz, oni żadnych szkół filmowych nie mieli. Oni mieli półroczne takie, czy krótsze te kursy przysposobienia filmowego. Tak. Czyli to, co w latach 40. 50. na przykład mieli też prawnicy, się stawali, szef stawał się prokuratorem i tak dalej. No w tym wypadku to byli wspaniali artyści, plastycy często i oni się stawali reżyserami. Natomiast oni ciągle nie chcieli nikogo dopuścić do swojego towarzystwa. Jeżeli się ktoś pojawił z boku i nie przeszedł cierpiętniczej drogi przez reżyserię filmową, a wręcz uważał, że reżyseria, za namową za Wajdy, zresztą bo chciała mi się na reżyserię, że to jest coś okropnego, że tego się tam nie można nauczyć, tylko tam się ludzi tłamsi, że scenariopisarstwo to jest to, czego się trzeba nauczyć. Więc dla nich dziwolągiem byłem. Dzisiaj oczywiście to jest zupełnie inaczej, bo widzicie, jak patrzymy na tych reżyserów, to nie wiem, czy większość, ale duża ich część w ogóle nie miała nic wspólnego z
filmową. Nie ma szkół filmowych ukończonych, to
no,
prawda.
Tak, no, co czasami widać niestety.
Czyli reżyserii można powiedzieć, że uczyłeś się w praktyce, na planie filmowym.
No tak jak mi podpowiedział tutaj mój wtedy mistrz Wajda, no, który powiedział wręcz, że nie wolno mi, że mam być u niego asystentem przy dyrygencie, mam być asystentem, gdzie się da. Byłem w sumie 4 razy, bo 2 razy byłem asystentem i 2-krotnie tak zwanym drugim reżyserem. Drugi reżyser, czyli to, co w praktyce zachodnich kinematografii jest właśnie tym pierwszym asystentem. Między innymi u Wojtka Marczewskiego, Chęcińskiego pracowałem jako drugi reżyser.
Czyli u bardzo ważnych twórców polskiego kina.
Tak uważałem, że należy u najlepszych się uczyć.
Zanim powrócę jeszcze do twojej książki, zanim zacząłeś reżyserować, byłeś dziennikarzem. Pisałeś o kinie, między innymi w znanym miesięczniku Odra. Później wielu kolegów po piórze atakowało twoje filmy. Czy to też była ta zwykła ludzka zawiść, tak można to określić?
No było coś w tym i było to takie, no nie wiem, no jeden z takich wybitnych, tak uważanych, no ale bardzo dobrych reżyserów, powiedział mi właściwie, po co ty robisz filmy, skoro mógłbyś dalej tak ładnie o nas pisać, bo ja pisałem dosyć dobrze o polskim kinie w sumie, a zwłaszcza na przykład o kinie Moralnego Niepokoju pisałem dobrze i jeden z tych właśnie twórców miał taki żal i pretensje, że nie piszę, tylko robię filmy, a więc... No, stracili jeszcze jednego człowieka, który mógł ładnie o nich pisać. No, zawiść, tak, zawiść jest straszną rzeczą.
Było, słuchaj, wejdę ci w słowo, przepraszam, tak. Że ci krytycy, część z nich, która później atakowała twoje filmy, może oni po prostu też chcieli robić, ale im się nie udało, a tobie tak.
No to prawda, ponieważ jeden z czołowych krytyków filmowych, jednego z największych dzienników polskich, próbował 5 razy się dostać do szkoły filmowej, tylko nie pamiętam, czy zawsze na reżyserię, czy też na scenę pisarstwo. No w każdym razie, no było coś takiego, no ale to ludzkie bardzo i ja właściwie w tej książce, jak zauważysz, nie krzywię się mocno, opisuję sytuację, nie mam jakiegoś żalu, przeciwnie, uważam, że mnie się udało i to jest jakby przykład dla takich ludzi, którzy gdzieś tam po podwórkach odkrywają nagle jakiś talent do czegoś, a to do matematyki, a to do rysowania, a to do filmu właśnie. I między innymi o tym napisałem.
Tak, to prawda. Mimo tych kłód, wiesz, które ci pod nogi kładziono przez lata, nikt nie odbierze takich filmów jak Nadzór chociażby. No moim zdaniem jest to jeden z najlepszych, najważniejszych polskich obrazów lat 80. Pamiętam taką projekcję na Uniwersytecie Gdańskim. Ona była półoficjalna, właściwie tajna nawet się mówiło. Film nie był wówczas rozpowszechniany w kinach. I pamiętam aulę pełną studentów i po napisach końcowych wychodziliśmy wszyscy zdruzgotani w kompletnej ciszy. Wiesz, to taki obraz mam po latach i muszę przyznać, że to było dla mnie jedno z najmocniejszych emocjonalnych przeżyć w kinie.
No tak, Nadzór początkowo miał taką drogę właśnie trudną, podobną do mojej, to znaczy był i go nie było, czyli jak kod Schrödingera w fizyce kwantowej, bo ja go pokazywałem na pokazach tych nielegalnych i półlegalnych, na przykład też w podziemiach kościoła na Żytniej, gdzie w zimie w temperaturze na zewnątrz minus 15 stopni gdzieś tam w podziemiach kościoła pokazywaliśmy ten film. No i to było fajne i smutne oczywiście, ale fajne, bo film docierał do ludzi. Zresztą z innymi filmami było podobnie, a najbardziej dostał po krzyżu, tak powiem, film Deszczowy Żołnierz. To jest moim najtrudniejszym, czy jednym z trudniejszych filmów i ważnych, co docenili oczywiście krytycy i festiwale na świecie, ale w Polsce tam gdzieś został zarąbany z tego powodu, że mówiłem otwarcie o kolegach krytykach, o tym, że się tam gdzieś nie rozwijali, część z nich w ogóle nie czytała, nie coś tam oglądała, ale w sensie takiego dyskursu intelektualnego to byli, nie byli partnerzy. No więc jeżeli ktoś ci coś takiego mówi, no to możesz się odwalić, powiedzieć, no to ty nie jesteś i tak dalej. Więc takie rzeczy mi się zdarzały. No żal mi oczywiście nie tylko Nadzoru, jego losu, bo on się jakoś tam w czasie obronił, ale właśnie tego filmu, czy Dotkniętych, bardzo ważnego filmu na motywach, na podstawie właściwie książki Andrzeja Kijowskiego, Oskarżony, ze wspaniałą obsadą, czy Bez miaru sprawiedliwości, potraktowanego Pernoga przez właśnie kolegów, którzy no, chcieli napisać, pisali podobne tematy sądowe, no ale coś im nie wyszło i nagle zobaczyli, że komuś wyszło, więc chcieli ten film w niebyt jakby spuścić. No po wygranego, który mówi o bardzo ważnych sprawach w sposób lżejszy i to, że się mówi coś lżej w Polsce jest niedoceniane, chociaż z drugiej strony jak się ogląda filmy, te, które dostały Oscara, na przykład te, które ostatnio dostał najwięcej Oscarów, jedna osoba, to dla mnie to jest taki film, którego nie chciałbym robić na przykład, ale to są indywidualne wybory i no to są
do
rzeczy,
twoich filmów powrócimy jeszcze, ale ja bym chciał jeszcze o Nadzór cię zapytać. Mam takie wrażenie, że gdyby nie ta zła atmosfera wokół filmu, z powodu również cenzury, byłby on pewnym kandydatem do nominacji do Oscara. Zgodzisz się z tym?
Było tak, ja w książce o tym piszę, że ktoś ten film zobaczył półlegalnie. Jak wiesz, Oscara przyznaje się, że jak powiem, na dwóch etapach. Najpierw jest nominacja, którą przyznaje gildia reżyserów. To jest wąska grupa ludzi dosyć, tam głosuje.
Czyli polski kandydat potem się pojawia, tak, tak.
A najpierw polski kandydat, tak. A potem dopiero. I z tego co wiem, to przedstawiciel tej gildii amerykańskiej rozmawiał o tym, żeby zgłoszono nadzór, bo on dostanie Oscara. I tu nie było zastrzeżeń ze strony jakby cenzury. Nie, tylko władze wtedy partyjne chciały, żeby zrobić ukłon jakiś w ich stronę. Właśnie wtedy się miałem spotkać na jakimś śniadaniu z jakimś sekretarzem.
Tak, pamiętam, opisujesz to w książce.
Czego mi się nie uważałem, że to jak film jest dobry, to powinien zgłaszać i tak dalej. Nie wiedziałem, że to tak na tym polega, że to zawsze będzie tak. Było i jest, bez względu na to, jaka jest władza, że trzeba się gdzieś tam ukorzyć i tak dalej. Ponieważ nie chciałem tego zrobić, nie zrobiłem. Podobnie było z Bezmiarem Sprawiedliwości przecież. No ja myślę, że Bezmiar Sprawiedliwości miałby duże szanse, ale ponieważ jeden z kolegów takich, którzy nie bardzo okazało się mnie lubili, mimo że wyznawał mi przyjaźń bez przerwy, okazał się być przewodniczącym jury, a że wcześniej już pokazał swój stosunek do Bezmiaru, więc nawet nie zgłosiliśmy naszego filmu, żeby brał udział w tych przedbiegach krajowych. I pojechał jakiś tam debiutancki film, który nie miał szans, ale to taki jest los i nie ma co narzekać, bo ja wiem, no coś tam dawałby taki Oscar, tak jak daje tym reżyserom, że mają szansę dalej robić i tak dalej, ale
no właśnie, twoja kariera
sensu
mogłaby,
życia nie wyznacza.
Ale mogłaby się twoja kariera inaczej potoczyć.
Ale po co na przykład? Też pytanie, ale po co? Czy mi to coś więcej by dało, że byłbym w Ameryce i jadłbym lepsze
Jesteś skromnym
owoce?
Człowiekiem, wiem o
nie,
tym.
Nie, ale wiesz co, to nie tylko skromność, to jest światopogląd, to jest pogląd właśnie na życie, na to, co jest ważne w życiu i to jest w porządku. No, kariera robić miło, potem zapraszanym się jest na festiwale, je się nie tylko ośmiorniczki, ale ośmiornice fantastyczne, inne rzeczy. Ale czy warto taki duży wysiłek w to wkładać, żeby to osiągać? Nie wiem. No może trzeba było odrobinę tam raz ten krok przestąpić, jak to wielu kolegów robiło i robi. A może nie. No to wiesz co, to trudno decydować. No zrobiłem tak, jak zrobiłem. Zrobiłbym inaczej, bym gdzie indziej. Nie wiem, czy byłoby lepiej, nie wiem, czy żyłbym tak, czy inaczej, czy żyłbym dłużej, czy krócej, nie wiem. No to nie, trudno powiedzieć.
Nie wiem, czy się orientujesz, ale wiele osób do dzisiaj uważa, że Nadzór był twoim debiutem reżyserskim. Tymczasem był nim film telewizyjny Wolny Strzelec z Piotrem Garlickim i Bogusławem Lindą w głównych rolach, prawda?
Tak, tak. No wiem o tym.
Oba były pułkownikami, stąd chyba wynika ten lapsus. Tak.
No nie tylko. Również z tego powodu, że wcześniej zatrzymany został właśnie Wolny Strzelec i go tak. Nie było formalnie, bo on dokładnie 14 chyba, zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego, ten film zatrzymano na czas nieokreślony. Okazało się potem, że chyba na 6 lat, bo w 87.
Tak.
No, czyli najdłużej leżał, a Nadzór, który powstał później, był traktowany jako film pierwszy i na tym to polegało, że był pierwszy i potem na półce leżał krócej, bo tylko 2 lata, a do rozpowszechniania normalnego to dłużej czekał oczywiście, ale do takiego, że wejść do kin studyjnych tylko 2 lata, także to z tego się bierze, to nieporozumienie.
Po krótkiej przerwie powrócimy do rozmowy z naszym gościem o scenariuszach, reżyserii, cenzurze, matematyce, artystycznych wzlotach i upadkach.
Magia kina. Magia kina.
Witam ponownie. Przypominam, że gościem państwa i moim jest dzisiaj Wiesław Saniewski, scenarzysta i reżyser filmowy. Wieszku, jak to się stało, że uzdolniony matematyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, który miał propozycję pozostania na uczelni i naukowych stypendiów, wybrał tak niepewną profesję jak reżyseria?
A to wynikało z takiej fascynacji kinem od zawsze. Najpierw była to fascynacja dziecka, które obok miało kino Pokój i wchodziło do kina właśnie też półlegalnie czy nielegalnie, bo mieliśmy zaprzyjaźnioną bileterkę, my koledzy, która bardzo lubiła kolorowe tygodniki typu Przekrój czy
panorama czy no, karuzela na przykład i udawało nam się za te gazetki już przechodzone, że tak powiem, starsze przekupować. Tak. I wchodziliśmy do kina, oglądaliśmy, a czasami to jeszcze w taki sposób, że mieliśmy grupę zorganizowaną, że tak powiem, chociaż nie przestępczą, bo kochających kino. I wbiegaliśmy w czterech do sali kina Pokój, która miała piętro jeszcze i dwóch na górze, dwóch na dole. I no, biegano, szukano, no trudno było nas wszystkich zgarnąć, więc na ogół jednemu, dwóm się udało oglądać. I tak sobie oglądaliśmy mnóstwo filmów. Także do końca podstawówki to ja obejrzałem strasznie dużo filmów już.
Ale ja wiem, że ty też mieszkałeś w takim miejscu, które było bliskie no, różnym planom filmowym.
No właśnie dlatego potem była ta druga rzecz decydująca. W ulicach i podwórkach kręcono takie filmy jak Ewa chce spać, Popiół i diament. Dowiedziałem się ostatnio również na jednym ze spotkań od specjalistów wrocławskiego kina, że Pętla Hasa też była na mojej ulicy kręcona. Także, ale tego nie pamiętam. Natomiast pamiętam doskonale Ewę chce spać i Popiół diament, a potem zobaczyłem Popiół diament zamiast lekcji fizyki w drugiej klasie liceum. W drugiej. I zafascynowało mnie to, że moje podwórka, które znam, moją ulicę, nagle zobaczyłem inaczej pokazaną.
Dostał
i w tym nowym
montażu.
I w tym nowym montażu ta rzeczywistość, którą znam, stała się nową rzeczywistością, nowym wszechświatem. I to mnie zaintrygowało, że można coś takiego robić. Takim kreatorem świata chciałem być. I to była ta reżyseria, o której zacząłem marzyć. I właściwie wszystko potem, powolutku, jakby było temu podporządkowane i do tego dążyłem.
Wspomniałeś o studium scenariuszowym, które ukończyłeś w Łódzkiej Szkole Filmowej. To było zanim zacząłeś reżyserować filmy. Moim zdaniem to bardzo istotny fakt w twojej filmowej karierze, ponieważ w odróżnieniu od na przykład Andrzeja Wajdy czy kilku obecnie czołowych polskich reżyserów, sam pisałeś scenariusze do swoich filmów. Byłeś po prostu do tego przygotowany.
No właśnie chyba z tego kompleksu Wajdy, że nie piszę scenariuszy, była ta rada dla mnie, że to jest konieczność. Mam iść do szkoły filmowej, bo taki jest wymóg formalny, żeby mieć ten papier, żeby robić debiut. A bardzo chciał, żebym debiutował w jego zespole. Ale równocześnie mówi w żadnym wypadku na reżyserię, musi się pan nauczyć pisać scenariusze. I tak też zrobiłem i dlatego poszedłem do szkoły na scenariopisarstwo. Bardzo mnie to w sumie po latach cieszy i wdzięczny jestem Wajdzie za tę radę.
Pióro masz bardzo dobre, bo to już wcześniej jako krytyk można to było docenić, chociażby właśnie w miesięczniku Odra. Byłeś nagradzany, pamiętam chyba nagrodę Iżykowskiego, dostałeś między innymi za swoje teksty.
Tak, dostałem nagrodę Iżykowskiego i wydałem dwie książki w Ossolineum o filmie. Właśnie trzecią książkę wydałem zbiór reportaży filmowych w wydawnictwie łódzkim, ale te dwie były w Ossolineum, co już było takim ważnym czynnikiem w tym tak zwanym rozwoju filmowym i edukacji filmowej dla mnie.
Ale zdarzało ci się pisać też scenariusze dla innych twórców, jak Jerzy Domaracki, myślę o filmie Planeta Krawiec, czy Przemysław Reut. To ciekawe chyba doświadczenie. Film Paradox Lake. Za ten drugi obraz dostałeś nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Mediolanie.
Mediolanie, tak. I ta nagroda dalej miała swoje konsekwencje, ponieważ przewodniczącym jury takiej wielkiej nagrody, to się nazywała Wielka Nagroda Filmowa Narodów, przyznawana we Włoszech za całokształt twórczości została mi między innymi mnie przyznana. No właśnie dzięki temu, że przewodniczącym jury wtedy był krytyk filmowy z Mediolanu i on znał mój film, a także moją twórczość okazało się. Wiedział o moich związkach z Włochami, kulturowych związkach i to było bardzo ważne. I ta nagroda właśnie tym zaprocentowała. Żałuję tylko, że Przemek no, gdzieś zniknął. To jest wspaniały chłopak i reżyser. Naprawdę taki, który nie boi się odważnie robić film. Może dlatego nie robi, że dzisiaj się idzie ten film albo w komercję, albo...
Bezpieczną ścieżką.
Tak.
Słuchaj, reżyserowanie to między innymi umiejętność pracy z aktorami, właściwego prowadzenia ich. Czy tego się w ogóle można nauczyć? A może to się ma lub nie? Po prostu. Jak ty uważasz?
Ja wiem, no trzeba mieć na pewno w sobie... Coś takiego, na pewno empatia, próba zrozumienia drugiej osoby, ale nauczyć się czego można i trzeba. Sposobu otwierania tych ludzi, może też to się ma. I tego reżyseria nie uczy, wiem na pewno, nie, mimo że, ale to Wajda mi opowiadał i inni, że na reżyserii nikt nie uczy tego, co jest najważniejsze dla reżysera. I on uważał, że to w swojej szkole przekazywał na szczęście i myślę, że teraz Wojtek Marczewski i inni też to robią w szkole Wajdy. Właśnie to są krótkie kursy, to nie są długie, bo on uważał, zresztą chciał kiedyś dać ogłoszenie do gazety, namawiał Marczewskiego, że uczymy reżyserii w ciągu 5 godzin. On uważał, że najważniejsze to jest oczywiście umiejętność znalezienia odpowiedniego tematu, obsada, a potem prowadzenie aktorów. On miał stosunek do operatorów, dosyć taki luźny, powiedziałbym, no nie lekceważący, ale on mówił, że malarskość można osiągnąć wtedy również, gdy reżyser ma tego świadomość, ale przede wszystkim uważał, że praca z aktorem, czyli umiejętność otworzenia ich na pewne sytuacje, na postacie, na swój charakter gdzieś tam ukryty w środku. I byłem tego świadkiem, bliskim bardzo świadkiem, będąc jego osobistym asystentem, w filmie Dyrygent właśnie, gdzie pracował nie tylko z polskimi aktorami, takimi jak Janda czy Seweryn, ale także z Johnem Gielgudem, angielskim wspaniałym aktorem. No to... I to było niezwykłe dla mnie przeżycie, bo zobaczyłem, jak on to robi. A nie będę zdradzał tajników tego, jak on to robił, bo to są takie osobiste jego sposoby, które też no, są osobistymi moimi się stały. Dlatego lubię pracować z aktorami. Myślę, że aktorzy lubią ze mną pracować, bo staram się zrozumieć, traktować partnersko, to jest podstawa. I druga rzecz, oprócz tego, że reżyser przede wszystkim powinien wiedzieć, co chce osiągnąć, a jak to powinni jego współpracownicy osiągać, dlatego trzeba brać bardzo dobrych współpracowników, to oprócz tego, że musi wiedzieć, co chce zrobić, musi umieć prowadzić aktorów, to następne powinien umieć, co dzisiaj jest mniej, widzę, istotne, mniej to się na to zwraca uwagę. Umiejętność takiej budowania iluzji przestrzeni filmowej, trójwymiarowości przy pomocy środków, które się ma, które powodują, że się ogląda no, dwuwymiarowy obraz, ale trzeba to tak skonstruować, jakby wyglądał to na trzywymiarowy obraz, czyli no, między innymi takie rzeczy jak ruch kamery do obiektu filmowanego i z powrotem w głąb, a nie w szerz, bo w szerz to spłaszcza obrazowi dwuwymiarowy, w głąb to jest trzywymiarowy i tak dalej. No takie podstawy, ale to są rzeczy, które wychodzą z praktyki, w praktyce. Zresztą widziałem reżyserów pracujących bez praktyki, debiutujących, no to pierwsze 3 dni na ogół to były do kosza materiały i widać, że praktyka jest najważniejsza, to do czego mnie przekonywał właśnie Wajda. Mhm.
Przeczytałem gdzieś, że Wiesław Saniewski to czołowy intelektualista polskiego kina. Zgadzasz się z takim określeniem?
Nie wiem, co to jest intelektualista. No są,
Wiesz, bo ja to odebrałem w ten sposób, że tworzysz filmy dla być może węższego grona odbiorców, jesteś elitarny. No,
chyba tak nie jest, skoro Wygrany, który jest poszerzal jakby przez swoją opowieść taką, w której jest dużo takich lżejszych elementów, półkomediowych powiedziałbym, jednak nie stał się elitarny, mimo że dla mnie to jest jeden z moich najlepszych filmów, jakie w życiu zrobiłem. Właściwie nie, to nie na tym chyba polega, tylko na tym, że ja nie rezygnuję z rozmowy mądrej, powiedziałbym, czy nie głupiej, czy z ludźmi wrażliwymi. No o to chodzi, bo jest wielu reżyserów, kolegów, co nie jest zarzutem dla mnie, tylko stwierdzam fakt, że hołdują w zasadzie takiej, że film powinien trafić pod strzechy i tak trzeba go robić.
Czy jesteś reżyserem, który tworzy takie filmy, jakie sam chciałby oglądać? Bo niektórzy tak mówią. Też masz taką
prawda,
filozofię?
Bo od tego trzeba zacząć zawsze, że robię film taki, który chciałbym zobaczyć, bo jeśli ja go nie chcę zobaczyć, czyli robię to dla kogoś, kto chce go zobaczyć, ale mi się to nie podoba, no ale dostanę za to pieniądze, to robię. No mnie to nie interesuje.
No to jest, wiesz, dla mnie to już oszustwo artystyczne.
No ale to większość tak robi. No to jest. Wiem. Natomiast kompletnie mnie na przykład śmieszą odpowiedzi w zasadzie, dlaczego pan robi filmy? No dlatego, że nic innego nie umiem. Jak pan nic innego nie umie, niech pan idzie węgiel przerzucać, myślę sobie, bo co znaczy, że on umie? A może też nie umie, tylko mu się wydaje, że robi filmy. To jest też głupie. No albo na przykład ja patrzę na świat, myślę kamerą, Boże, myślę głową, rozumem, a nie kamerą. No takie to, ale to są takie już frazesy, które tylko mogą śmieszyć, a to przy okazji.
Za czasów PRL-u zmagałeś się z cenzurą, co opisałeś zresztą w swojej książce. Teraz formalnie jej nie ma. Ale czy na pewno?
No, kiedyś ta cenzura w sumie, ja wiem, ona taka była śmieszna, bo były pewne zasady, tak jak w Brydża czy w inne rzeczy, że to nie dotyka się przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, czy z czymś tam, coś tam jeszcze i tak dalej. To są takie elementy, które jeśli ktoś chciał, to próbował obchodzić. czy nie wolno było partii i ich symboli, na przykład u mnie Gołąbek w Nadzorze, taka sekwencja była do końca. To jest taki jedyny wątek, który nakręciłem dla cenzury, że się na to rzucili, że Gołąbek na czerwonej wstążeczce zdycha. Dzięki temu ratowałem cały film, że to kręciłem dla cenzury i to na to się zgodziłem, żeby tego zdychającego Gołąbka skrócić, no, żeby nie był cały. Ale to takie elementy. Natomiast dzisiejsza cenzura jest pod każdym względem trudniejsza, bo dzisiaj jest nie tylko ta, że nie można o pewnych sprawach powiedzieć. Jak w Bezmiarze Sprawiedliwości powiedziałem, że jeden arcybiskup, zasugerowałem, wpływa na werdykt w sądzie, czy że jest przyjęcie właśnie u niego takie, że bieda aż kapie, mówiąc pół żartem, pół serio. Mm-hmm. Ale to takie to są może drobiazgi. Natomiast tak, no, cenzura komercyjna, coś, co nie może być za mądre, za intelektualne właśnie. To jest cenzura, to jest bezwzględna do tego. To jest taka, że tutaj nie ma zmiłu i producentów, i również
dystrybutorów chyba też.
Dystrybutorzy są, ale dystrybucji już prawie nie ma, kina prawie nie ma, jest telewizje, są i te. I one właśnie, ich wymóg jest taki. Wreszcie ostatnia rzecz, polityczna wbrew pozorom. Ja mam w tej chwili scenariusz, z którym się noszę, próbuję zrobić od 6 lat. I przedtem to były takie czasy, że taki scenariusz to w ogóle, bo to do siebie odnosiła władza, w życiu by nie przeszedł. Dzisiaj też nie przechodzi, bo zwłaszcza producent prywatny boi się, że za może wróci tamta władza i już im nie da pieniędzy i tak dalej. Straszny.
Czy mówisz o scenariuszu Żelazo?
Nie, o innym. Tamten też ma swoje przejścia, bo Żelazo dotyczy związków mafii z władzą i z
ze
bandytami.
Ze służbami perelowskimi, tak.
I bandytami. I dzisiaj choćby takie skoki, to jest to samo. I oczywiście też to jest z tym problem. I nie wiem, czy ten film powstanie. Tu Kazik Berg właśnie, producent z Gdańska, próbuje pieniądze na to znaleźć. Mam nadzieję, że znajdzie, aczkolwiek jest problem. Problem, bo to jest też za odważny. Nie, dzisiaj się trzeba bawić, grillować, opowiadać półpornograficzne historyjki, takie jak ostatnio zdobywca Oscarów pewien, który po prostu fatalnie zagrany, fatalnie zrobiony i tylko dlatego,
no,
że...
Wiem, o którym filmie mówisz.
No tak,
słuchaj,
dlatego, że za pieniądze rosyjskie. No to.
Niektóre scenariusze twoich filmów wydałeś w formie książkowej, ale w druku znalazły się też te niezrealizowane. Myślę na przykład o Sądzie Ostatecznym i Żelazo też już zostało wydane, czy będzie?
Żelazo ukazał się w Dialogu, ten scenariusz w miesięczniku.
No właśnie.
On i Nadzór, te dwa były. Natomiast w formie książkowej ukazały się dwa. Nadzór wydany jeszcze przez Solidarność Walczącą w 1986 roku i parę lat później Obcy musi fruwać przy okazji premiery tego filmu w Australii. I to były tylko dwa wydania książkowe. Bardzo by mi zależało na tym, żeby opublikować te, które nie powstały, a są jakąś tam literaturą. Ale zdaje się bardzo trudne dzisiaj w Polsce wydrukować scenariusz. To wszystko jest podporządkowane tak mocno komercji, że drukowanie scenariusza wydawcy się nie opłaca.
Realizujesz filmy ważne, o których się mówi, dyskutuje, a jednak masz długie przerwy w reżyserowaniu. Dlaczego?
No to dlatego, że nie ma możliwości robienia takich filmów. Jeżeli taki film jest robiony, to on jest dyskutowany, owszem, ale gdzieś tam po kątach, w małych grupach ludzi, bo nikt ich nie widział. Miałem zajęcia ze studentami i się okazuje, że większość z nich nie widziała żadnego mojego filmu. Paru może widziało Nadzór. Po prostu nie znają w ogóle kina polskiego, już nie mówię o moim, ale o filmach Hasa, większości filmów Wajdy nie znają. Nie, w ogóle jest katastrofa, jeśli chodzi o znajomość. A robienie filmów, no jeżeli ja składam scenariusz, już nie będę mówił do której telewizji i pani, która mnie ma oceniać mój scenariusz, ja już nie mówię o jej fachowości, ale o jej znajomości tematu czy reżysera. Jeżeli taka pani nie ma pojęcia, kim jest reżyser, którego recenzuje scenariusz, no i ona decyduje o losie takiego scenariusza, to jest dla mnie dzisiaj no, śmieszne co najmniej. W związku z tym, że musiałbym kolejny raz przez takie jakieś dziwne upokorzenia przechodzić, no nie chcę mi się w tym uczestniczyć zwyczajnie i tyle. No to nie jest dlatego, że nie chcę. Ja mam gotowych kilka scenariuszy, a projektów kilkanaście, czyli takich, które są jakoś tam rozpisane, zapisane, jeszcze nie w formie scenariusza. Także to jest taki los człowieka, który właśnie chce być wolnym strzelcem.
No właśnie. Pod ponad 40 lat robisz filmy, wielokrotnie szedłeś pod prąd, co zresztą opisałeś w swojej książce. Czy jest coś, czego szczególnie żałujesz z tego okresu? A może nie żałujesz niczego?
Ja wiem, że czegoś żałuję. Ja wiem, może powinienem być mniej uparty w sytuacjach, gdy komuś bardzo zależało na pewnych moich decyzjach, a ja nie zrobiłem tego dla nich. No było tak z Nadzorem, kiedy studio Jerzykowskiego mówiło, że powinienem z jakimś tym panem się z sekretarzem spotkać, miło porozmawiać i oni by zgłosili ten film do Oscara. Czy sytuacja taka, gdzie jeden koproducentka właściwie filmu polsko-niemieckiego błagała mnie, żebym wyrzucił jedno ujęcie z filmu, bo wtedy ona uratuje swoje pieniądze, które włożyła w film. A ja tego nie zrobiłem, bo uważałem, że dla mnie to ujęcie jest ważne. Ono było ważne dla mnie, ale nie było ważne aż tak bardzo w całości. Ono wyostrzało pewną wymowę pewnej sceny, ale czy po to, żeby komuś uratować pieniądze, czy nie trzeba było jednak komuś tam pomóc, ulec tutaj? Nie wiem. To są takie po latach rozważania, które... No, trudno mi rozstrzygnąć. No, ja postąpiłem zgodnie z moim sumieniem, ale czasami jest to tak, że twoje sumienie nie zna może całej prawdy o tym, co mogłoby zrobić, gdyby znało tę prawdę.
To ciekawe, co powiedziałeś na końcu. Wiesz, ja wierzę, że jeszcze obejrzę film fabularny zrealizowany przez ciebie. Bardzo bym tego chciał. Może to będzie żelazo, a może jakiś inny obraz. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
No mam gdański temat, który bardzo bym chciał też z tobą zobaczyć, czyli Sąd Ostateczny, bo to jest przecież o Memlingu, jego obrazie, o ludziach, którzy związani są z Gdańskiem i z tym obrazem właśnie.
To prawda, fascynujący scenariusz czytałem, także też bym chciał to obejrzeć. Dziękuję ci.
Dziękuję bardzo.
Gościem Magii Kina był Wiesław Saniewski, scenarzysta i reżyser filmowy.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie oczywiście zapraszamy Państwa do kina, tym razem na film Radosława Piwowarskiego, Pani od Polskiego. Reżyser po 20 kilku latach przerwy powraca na duży ekran ze swoją produkcją. Przyznaję, że bardzo lubię wczesne filmy Piwowarskiego, takie jak Yesterday czy Pociąg do Hollywood. Dlatego z zainteresowaniem przyjąłem wiadomość o powrocie tego twórcy do polskiego kina. Czy jest to comeback udany? Pani od Polskiego mieści się w kanonie tak zwanego kina historycznego. Reżyser akcję filmu umieścił w okresie wojny i okupacji. Główną bohaterką tego obrazu jest Eliza, wiejska nauczycielka z Kresów, która jedzie ze swoim ukochanym Stachem do Frankfurtu, gdzie wywieziono go na przymusowe roboty. Trzeba dodać, że w podróż udaje się z nowonarodzonym dzieckiem, owocem romansu nauczycielki z tymże właśnie Stachem, notabene jej byłym uczniem. Taki jest punkt wyjścia filmu Pani od Polskiego, który obejrzała naturalnie Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry, obejrzała, tak.
Iwona, powiedz mi, o czym jest film Piwowarskiego? O miłości, która nie zna granic, o tragicznym losie Polaków zmuszonych do pracy w Niemczech, o utraconej przez wojnę młodości kobiet, jak głosi napis końcowy filmu, a może o tym wszystkim i jeszcze o czymś?
Myślę, że o tym wszystkim, co wymieniłeś. To jest taka hybryda filmowa. Hybryda moim zdaniem średnio udana. Staram się tutaj być delikatna. Ja od takiego reżysera jak Radosław Piwowarski naprawdę wymagam sporo. Tak jak wymieniłeś filmy, a jeszcze dorzuciłabym Kochankowie mojej mamy. To wszystko są znakomite filmy.
Marcowe Migdały.
Tak, tak. To jest utytułowany reżyser. Przecież zdobywca Złotych Lwów i Srebrnych Lwów i mnóstwo innych nagród. Człowiek, który czuje kino, który kocha kino i nagle robi coś takiego, co dla mnie jest nie do pojęcia. Ten film właściwie jest nie do obrony. Już od pierwszych scen coś mi w tym filmie zgrzytało. Sama ta relacja między nauczycielką a tym uczniem.
Tam nie ma chemii.
Nie ma chemii. To jest jakaś wydumana sytuacja, chociaż ten film jest, zdaje się, oparty na faktach. Na pewno. Mamy potem jakąś wklejoną kronikę filmową do tego filmu. Mamy sceny, które są na pewno niezamierzone, a ocierają się o humor, o po prostu taki katastroficzny humor, który nie pasuje do sytuacji. To są nawet żenujące sceny momentami.
To jest taka scena, zwróciłaś pewnie uwagę, nawiązanie do słynnych schodów odeskich z pancernika Patiomkina.
Bohaterowie
uciekają, jest wózek, który zaczyna spadać i jak to się kończy, ta dramatyczna scena? Groteskowo, bo wózek powoduje, że nazistowski funkcjonariusz traci głowę, dosłownie.
No tak, a my się wcale
nie śmiejemy
z tego. Czy ta groteska
była zamierzona?
I zupełnie nam to nie pasuje do całego konceptu. Ja rozumiem, że gdyby Piwowarski pokusił się o zrobienie filmu, który jest trochę takim pastiszem wojennych sytuacji, bo mamy tego naprawdę ogrom. Tak? Choćby weźmy Bękarty wojny. Znakomity film, świetne podejście też do tematu. Natomiast tutaj mam wrażenie, że reżyser poszedł w dramat, że to jest zamierzony dramat historyczny.
Momentami patetyczny.
Patetyczny.
Powiedzmy sobie.
Tak, zupełnie niezrozumiałe dla mnie są takie wstawki narratora. No po co to? Mhm. Tak jakby widz nie mógł sam sobie dopowiedzieć, o co chodzi. No przecież to są proste sceny. Ja zupełnie nie rozumiem, że ten film w takiej wersji został wypuszczony przez takiego reżysera. Tak, i ta nauczycielka, tak.
Która jak mantrę powtarza, wiesz, 8 razy 7, ile to jest, albo...
Cytuję Mickiewicza.
Cytuję Mickiewicza.
To jest właśnie ten patetyzm, który naprawdę drażni w tym filmie.
Znaczy, wiesz, on mógłby być, ale ja po prostu, to co powiedziałaś, od razu czuję jakąś nieprawdę w tym. Rażą mnie momentami właśnie drewniane dialogi, które są irytujące.
To już kompletnie porażka w tym filmie. Te dialogi są w ogóle oderwane od rzeczywistości, od życia. Jakieś książkowe, papierowe, nieprzystosowane do epoki.
Wiesz, wydaje mi się, że Piwowarski chciał taką hybrydę stworzyć, ale chyba za dużo w nią włożył. Bo ten film jest dla mnie dramaturgicznie i stylistycznie po prostu niespójny.
To prawda. Ale też aktorsko nie niesie. Jakoś nie, tak jak powiedzieliśmy, nie ma chemii między głównymi bohaterami. Ja nie wierzę. Ani
może dlatego, że to ona jest postaci zakochana,
tak,
w nim,
tak,
bo
tak.
On w niej
on
na pewno nie.
No tak, bo to jest młodszy człowiek. Ja się spodziewałam, że to będzie taka relacja utrzymywana w tajemnicy, że tutaj będziemy mieli jakąś właśnie też konspirację między tymi ludźmi, a tymczasem to jest wszystko jakieś takie oficjalne, przewidywalne.
Co dziwne, bo na kresach w tamtych czasach romans nauczycielki z uczniem.
Na oczach wszystkich.
Byłby to skandal wyjątkowy.
No cóż.
A tego jakby nie ma w tym filmie. Wiesz, no jakieś plusy trzeba też znaleźć. Piękne zdjęcia Arkadiusza Tomiaka.
Tak.
No nieodżałowanego, tragicznie zmarłego w roku ubiegłym znakomitego operatora. I to, że nowe twarze w obsadzie się pojawiają. Wiesz, że ja nie widzę znowu tych samych aktorów. To jest plus dla Piwowarskiego. Mimo tych, wiesz, no to dialogi bywały drewniane, ale to nie do końca jest wina też aktorów. Po prostu takie
dostają rolę, tak. Dostają dialogi, muszą się przystosować do tego.
Dla mnie jednak pewnym odkryciem jest ta Sylwia Skrzypczak-Piękność w roli Elizy. Ona ma dobre momenty. A to jest aktorka, która po raz pierwszy, sprawdziłem to, zagrała na dużym ekranie, wiesz?
Tak, dla mnie to zupełnie nieznana postać, nieznana aktorka, dlatego z ciekawością się jej przyglądałam. I tak jak mówisz, ona ma dobre momenty. Ona rzeczywiście próbuje wydobyć z tej historii taką swoją opowieść o losie kobiet.
O polskiej siłaczce
tak,
kolejnej.
Tak, polskiej siłaczce, rzeczywiście. I robi to całkiem znośnie. Natomiast jak wchodzi w te relacje, ale tak jak mówisz, to być może nie do końca jest jej wina, tylko to jest kwestia reżyserii tego filmu. Natomiast chciałam cię, Tomku, jeszcze zapytać, co myślisz o muzyce, bo ona też jest specyficzna i charakterystyczna.
Nie przekonała mnie
no
do
właśnie,
końca.
Ona
i
nie pasuje do tego.
Ona
obrazów.
Momentami niedobrze ilustruje opowieść.
Chociaż sama w sobie, gdyby ją tak oddzielić, to jest całkiem niezłe.
Ja jeszcze chciałem wspomnieć o kilku aktorach, którzy się tam pojawiają, bo to ważne. Stanisław Brudny, ostatnia jego rola filmowa. Zmarł w tym roku w wieku 94 lat. Jest Zdzisław Kuźniar w malutkiej roli woźnego. Też 94-letni aktor. I wreszcie Piotr Siwkiewicz, który był ulubionym aktorem Radosława Piwowarskiego. Grał w Yesterday, w Pociągu do Hollywood, w Marcowych Migdałach. Tutaj w absolutnie epizodycznej roli, ale jednak się pojawia roli listonosza.
Dobrze, że Piwowarski zdecydował się obsadzić właśnie rolę tymi aktorami, bo to są takie tuzy kina, tak? Nieodżałowani mistrzowie i oni świetnie sobie radzą na dużym ekranie.
Zapraszamy Państwa do kina na Panią od Polskiego.
Mimo wszystko.
Tym razem się ze mną zgodzisz na własną Państwa odpowiedzialność.
No tak.
Dziękuję Ci bardzo, Iwona.
Dziękuję również.
W Magii Kina to wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się Państwu. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.